tytuł audiocastu, podłoża, rodzaje i wymagania. Audiocast, który właśnie uruchomiliście, jest swego rodzaju przypomnieniem i podsumowaniem wybranej części treści skryptu, z którym zapoznaliście się nieco wcześniej. Nie traktujcie ich jednak zamiennie. Wysłuchacie za chwilę wywiadu z ekspertem, który porusza zagadnienia związane z podłożami pod wykonywanie robót okładzinowych, a uruchomiony właśnie audiocast dotyczy ich rodzajów oraz stawianych im wymagań przy układaniu okładzin, lecz nie zawsze dokładnie wiemy, w jaki sposób je wykorzystywać w pracy. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry. Dziękuję, że znalazł Pan czas, by odpowiedzieć na kilka pytań.
Witam. Nie ma sprawy, chętnie pomogę. To bardzo ciekawy i rozległy temat.
Proszę zatem omówić podłoża, które muszą spełniać szczególne właściwości.
Do takich podłóg możemy zaliczyć m.in. podłogi kwasoodporne. Wszelkie kwasy, nawet te, które mają bardzo małe stężenie, działają szkodliwie na beton. Konstrukcję budynków, a zwłaszcza stropy, najczęściej wykonuje się z betonu zbrojonego. Kwasoodporność podłogi związana jest więc z ochroną stropu przed niszczącym działaniem kwasów. Wynika stąd, że podłoga w pomieszczeniach narażonych na działanie kwasów powinna być kwasoodporna, a także kwasoszczelna, czyli odporna na przenikanie substancji kwaśnych, w celu zapobiegania uszkodzeniom stropu na skutek przesiąkania przez nieszczelną podłogę. Najczęściej stosowanymi materiałami kwasoodpornymi używanymi do podłóg są płytki kamionkowe, materiały klinkierowe, cegły i płytki, asfalt kwasoodporny, a także betony żywiczne. W podłogach wykonywane są specjalne warstwy izolacyjne uszczelniające. Ma to na celu uzyskanie większej gwarancji należytego zabezpieczenia stropu przed zniszczeniem. Rozwiązania podłóg kwasoodpornych projektują specjaliści, ponieważ zależą one od wielu czynników związanych z warunkami użytkowania danego budynku i poszczególnych jego pomieszczeń. Dlatego też dokumentacja techniczna powinna zawierać dokładne rysunki robocze i opis wykonania robót wraz z charakterystyką zastosowanych materiałów. Do łączenia materiałów posadzki z podkładem stosuje się lepiki i kity kwasoodporne. Podłogi antyelektrostatyczne, nieiskrzące. Stawia się wymagania, aby ich oporność elektryczna wynosiła minimum 50 kOhmów. Wynika to z konieczności zabezpieczenia użytkowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym w razie dotknięcia uszkodzonych urządzeń elektrycznych. Do tej pory starano się obniżać przewodność elektryczną podłóg. W miarę wprowadzania podłóg z tworzyw sztucznych jako materiałów elektroizolacyjnych wystąpiło zjawisko gromadzenia się ładunków elektrycznych na ich powierzchni. Zjawisko to w normalnych warunkach nie stanowi żadnego zagrożenia, może jednak powodować przegrzewanie się i zmęczenie stóp. Na powstawanie ładunków elektrostatycznych wpływa nie tylko rodzaj materiału podłogowego, ale także rodzaj obuwia oraz stan wilgotności powietrza.
Ochrony przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych wymagają pomieszczenia, w których może występować koncentracja par łatwopalnych, wybuchowych, substancji chemicznych, jak na przykład w salach operacyjnych, niektórych magazynach, halach produkcyjnych, lakierniach. W tych wypadkach zachodzi konieczność zastosowania podłóg antyelektrostatycznych, wykazujących określoną przewodność elektryczną. Obniżenia poziomu izolacyjności elektrycznej dokonuje się, wprowadzając do materiałów posadzki i konstrukcji podłóg takie dodatki jak grafit, sadze, opiłki stalowe, siatkę metalową itp. A czy są jakieś ogólne wymagania stawiane podłożom do wykonywania prac okładzinowych?
Tak, wśród tych wymagań możemy wyróżnić takie jak właściwości wytrzymałościowe. Podłożem okładziny są elementy budynku, ściany, sufity, których wytrzymałość wymagana względami konstrukcyjnymi jest wystarczająca do celów okładzinowych. Jak dotąd nie zostały określone liczbowe wymagania wytrzymałości podłoża. Najczęściej podaje się, że podłoże powinno być odpowiednio mocne, a powierzchnia podłoża nie powinna wykazywać oznak destrukcji, np. spękań, łuszczenia się tynku, odprysków. Właściwości wytrzymałościowe podłoża powinno się oceniać w zależności od materiału okładzinowego i sposobu jego mocowania. Zawartość wilgoci. Podłoża pod okładziny przyklejane powinny być w miarę możliwości suche, ponieważ nadmiar wilgoci może uniemożliwić sklejenie. Wymaganie dotyczące dopuszczalnej wilgotności podłoża jest ściśle uzależnione od użytego rodzaju materiału okładzinowego. Najogólniej można sformułować zasadę, że wilgotność podłoża powinna być tym niższa, im materiał okładzinowy wykazuje większą szczelność. Dla materiałów szczelnych, do których zalicza się folie z PVC, tkaniny powlekane PVC, tapety winylowe i tym podobne przyklejane klejami dyspersyjnymi, wymaga się, aby wilgotność podłoża betonowego nie przekraczała 3% wagowo, a podłoża gipsowego 2%. Podobnie jak się tego wymaga w robotach podłogowych. Wilgotność podłoża z drewna powinna wynosić 8-12%. Badania wilgotności podłoża przeprowadza się podobnie jak w robotach podłogowych. Stopień alkaliczności podłoża. Przy stosowaniu niektórych materiałów okładzinowych, takich jak tapety, podłoże nie powinno wykazywać odczynu alkalicznego. W celu zbadania stopnia alkaliczności podłoża należy je zwilżyć 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. W przypadku, gdy podłoże jest bardzo alkaliczne, zwilżone miejsce zabarwi się na czerwono. Przy odczynie słaboalkalicznym na podłożu wystąpi zabarwienie różowe, a w wypadku podłoża obojętnego nie nastąpi zmiana barwy miejsca zawilżonego roztworem fenoloftaleiny. Oraz czystość podłoża. Podłoże pod okładziny przyklejane powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Podłoża wykazujące zanieczyszczenia oleiste pochodzące od smarów używanych przeciw przyczepności betonu do form powinno się oczyścić przez zeskrobanie i zmycie powierzchni detergentami.
Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas.
Nie ma za co. Mam nadzieję, że informacje były interesujące.
Audiocast, którego właśnie wysłuchaliście, szczegółowo opowiadał o podłożach. Wymienione zostały ich rodzaje oraz wymagania. Dziękujemy za wysłuchanie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.